Witam Państwa serdecznie, Michalina Szymborska, a dzisiaj ze mną jest Rafał Otaka-Frąckiewicz, publicysta.
Dzień dobry Państwu,
dzień dobry.
Pani, dzień dobry też.
Rafale, to zacznijmy od pomysłów pana Gawkowskiego na to, żeby pojawiły się takie pomysły, że być może zostanie usunięty Twitter, zostanie usunięta platforma X. Jak ty się do tego odnosisz? Bo ty też dużo pisałeś na ten temat u siebie na Twitterze. Czy faktycznie taki scenariusz jest możliwy?
No, jestem ciekaw, jak to zrobią.
Czyli nie jest możliwe. To są tylko zapowiedzi, to jest tylko udawanie, to jest tylko pompowanie debaty publicznej, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie.
No, wszystko jest możliwe tak naprawdę. Przecież ludzie od kilku dekad próbują zablokować internet jako pasmo przenoszenia informacji. Tak, przecież były akta pierwsze, drugie były z 15, dobre. Jezus, dawniej lat temu we Francji próby pakietowania internetu, że wykupujesz sobie usługę internetu, czyli kabel do domu i dostajesz określone tego treści i nie możesz chodzić po swoich stronach, możesz tylko chodzić po stronach sklepowych.
Ale były protesty i nic z tego w końcu
nie wyszło. No, w Francji dopadło, później były protesty ogólnoeuropejskie, które zaczęły się w Polsce, jedne, drugie i to padło, ale podchodzą do tego cały czas, bo dla nich internet jest zagrożeniem, dla nich i dla władzy, tak wszelkiej władzy, bo to nie jest kwestia tego, że akurat teraz Platforma to podnosi. Zapisy było to samo tak naprawdę, także wszelka władza boi się niezależnego przepływu informacji. No i podnieśli to bardzo mocno przy okazji wygranej Trumpa w USA. No i to jest ciąg dalszy tej zabawy, tylko przypominam, co powiedział...
Tylko, że PiS nie ma jakiego, wiesz, wpływu na to, co się dzieje na X-ie wcześniej, tak, ze swoich rządów. No bo jaki miał mieć wpływ na Google'a, na YouTube'a i tak dalej?
Po pierwsze, pan Ziobro miał procedować przepisy, które zabraniają platformom ogólnoświatowym, mediom społecznościowym blokować swoich użytkowników. To nie doszło do skutku w wyniku blokady tego przez pana Morawieckiego. Mieliśmy duże problemy z internetem od zawsze. To, co teraz opowiada pan Zuckerberg na temat tego, że go blokował zły Biden przy okazji Dawida XIX, jest kompletną bzdurą, w sensie po części jest tego prawdą, bo Facebook i Twitter blokowały treści od przynajmniej 10 lat, tego 2015 roku. Na Facebooku nie było już miejsca na wolność słowa. Wcześniej z tym walczyli na różne sposoby, ale to było o wiele wcześniej niż to, co opowiada teraz pan Zuckerberg, tak? Z zapisu blokowano strony gazet, które nie były przychylne polityce PiS-u. Przypomnę, najwyższy czas na przykład zapisu pozwolono w dużym tym korporacjom społecznościowym zbanować w Real24 i parę innych serwisów. Także to nie jest tak, że PiS jest tutaj, nic nie mógł robić, tylko to robił. Z zapisu powstawały listy proskrypcyjne użytkowników internetu, którzy się nie zgadzali z linią polityczną PiS-u, także
i PiS... Tak, dokładnie.
No, także i PiS, i PO mają takie same ciągoty. I to, że teraz PiS podnosi takie hasło, że jest obrońcą wolności słowa, brzmi przynajmniej żenująco, tak, jeżeli nie nieprawdopodobnie głupio.
Wiesz, ja sobie przypominam taki wywiad swój w Trójce, który... I tam chyba użyłam tego, co wtedy powiedział Maciek Wąsik, bo Maciej Wąsik, minister Maciej Wąsik, powiedział kiedyś, że media, główne media w Polsce pełnią funkcję partii politycznej. I chyba tak naprawdę to, o czym mówisz, to jest jakby takie, wiesz, podsumowanie tego, czyli faktycznie tak jest. Czyli co, media są od robienia propagandy.
No jak inaczej? Przecież główne media do tego służą. Główne media, które... co jakiś czas się budzą, że mogą uderzyć w internet, wtedy wykorzystują wszelką moc, żeby to zrobić. Teraz mam przykład tego, co się dzieje w telewizji publicznej i przynajmniej w Polsacie, kiedy pani Gozdyra opowiada jakieś drdymały na temat tego, że trzeba skasować X-a, skasować Facebooka, zamknąć usta.
Ale Gozdyra to jest przecież, pamiętasz, na pewno to pamiętasz, jak ona zaproponowała Korwinowi, żeby zaprosić Romana Dmowskiego do partii.
No, to akurat wynika z jej umności intelektualnych, które zostawmy z boku. W tej chwili te główne media, wykorzystując okazję do bicia w internet, biją otwarcie w internet, pokazując, po której stronie prawa, wolności są. Także są za tym, żeby zamknąć ludziom usta. Jak się nazywa ten były nasz, nie ambasador, ale dyplomata, który w Rosji służył swego czasu, nazywa ludzi motłochem, ci, którzy się nie zgadzają z linią sprzedawaną przez główne media. No to są głosy, które mnie bardzo cieszą tak naprawdę, bo ci ludzie pokazują, kim są, tak? Że są zamordystami, że chcą zniszczenia wolności słowa, że są zniszczenia wolności osobistych. To nie chodzi tylko, wiesz, o to, czy oni zamkną platformy, że te platformy sprzedawały narrację, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, jeżeli chodzi o Dawida XIX i wcześniej wiele innych narracji sprzedawały, które, jeżeli ktokolwiek był sceptyczny, fantazje klimatyczne między innymi też, jeżeli ktokolwiek był sceptyczny, był wysłany do worka z wariatami.
Z ruskimi onucami, szczególnie jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, to przecież to, co się działo, to była jakaś tragedia.
To za czasów pana Wąsika powstały listy ruskich agentów, na których znajdowali się ludzie znani, nieznani, w NASK na zlecenie pana Wąsika.
A jest, gdzieś te listy widziałeś może?
Nie, no tak, no tylko zostały pokasowane w tej chwili. Tak?
To... I kto tam był na tych? Jak
to jest, różni ludzie tam byli. No. Byli dziennikarze, był pan Warzecha, byłem
ja. Na pewno Warzecha,
nie, no,
tak.
A ja byliśmy tam, jeżeli chodzi o jakieś znane osoby, ale tam mnóstwo ludzi, którzy po prostu nawet nie to, że w poważny sposób traktować rzeczywistość, konta satyryczne tam się znalazły między innymi, tak, które po prostu śmiały się ze wszystkiego tak naprawdę. No i pan Wąsik z panem Kamińskim za tym stali. Tak. Ja wtedy pytałem ministrów PiS-u, na jakiej podstawie umieszczałem tam czyjeś nazwiska, publikują dane osobowe. Nie było odpowiedzi. Dzisiaj ci sami ludzie występują w spocikach na TikToku, na Twitterze, mówiąc, że wolność słowa jest zagrożona. A to oni de facto wprowadzili w blokadę wolności słowa w polskim internecie. Także...
Czyli... Tutaj, wiesz, ja też rozmawiałam niejednokrotnie z Piotrem Semką, o tym, jak Jarosław Kaczyński traktuje dziennikarzy. I właśnie Semka mówił mi, i to chyba nawet jest też wywiad u mnie w książce, chociaż chyba akurat tego zdania nie ma. I właśnie on tam mówi, że Jarosław Kaczyński traktuje dziennikarzy tylko i wyłącznie jako pas transmisyjny, że on nie szanuje tych ludzi i że tak naprawdę dziennikarze mają służyć właśnie do tego, żeby pomóc politykom zdobywać władzę, ale a o wolności słowa tutaj nie ma mowy. Natomiast jeżeli chodzi o 2015 rok, to też zastanawiające jest to, bo teraz każdej partii, tym głównym partiom, tak, czyli dla PiS-u, dla Platformy, wydaje się, że żeby zdobyć władzę trzeba mieć media, ale w 2015 roku PiS nie miał ani telewizji Trwam, miał telewizję Trwam, ale nie miał TVP i nie miał Republiki, a jednak wygrał wybory, więc to pokazuje też, że to nie jest też tak, że mediami załatwia się sobie wybory i się wygrywa.
Jeśli pan Kaczyński nie szanuje dziennikarzy, to wcale mu się nie dziwię. Dziennikarze i z prawej, i z lewej, i środkowej strony są de facto funkcjonariuszami partyjnymi.
Mówisz o tych dziennikarzach, którzy pracują w mediach publicznych i w tych głównych stacjach, które...
Tak, i to niezależnie od tego, czy mówimy o Republice, czy mówimy o TVN24, czy mówimy o Polsacie, czy mówimy o jakiejkolwiek innej stacji komercyjnej. Oni de facto robią wszystko, żeby partia dana, którą bardzo lubią, wygrywała wybory. To są po prostu funkcjonariusze partyjni.
Nie
tak?
mogą robić inaczej, bo wiesz, jak dostają kasę dane media od partii, tak, od państwa, no to co oni mają tak naprawdę mówić? Jeżeli chodzi o niezależnych youtuberów, no to sytuacja wygląda trochę inaczej.
Nie tylko youtuberów, bo na przykład Łukasz Warzecha nie jest tylko youtuberem, jest też także dziennikarzem, który pisze dla normalnych mediów i on występuje w Onecie. I w Onecie nie boi się mówić prawdy. I o dziwo mu to publikują. Także tutaj można powiedzieć, że one zostają w wolności, tylko że tam jest przechył w taką stronę, że ten Warzecha jest takim kwiatkiem u kożucha. Wspomniałaś o roku 2015, to jest bardzo ciekawy kasus, bo PiS po 2015 uwierzył i jego przeciwnicy też uwierzyli, że oni byli świetnie w internecie. Tymczasem PiS w internecie nie istniał wtedy.
Nie istniał. Tej pory jest trudno.
Ktoś się żachnie, teraz jak to przeżywali wybory? W internecie kampanii PiS-u, nie robiąc kampanii PiS-u, robili ludzie, którzy byli zniechęceni do Platformy. To samo dzieje się w tej chwili, czytam teraz tych samych specjalistów, co wtedy zresztą, którzy mówią o tym, że PiS wepchnął ogromne pieniądze w internet i znowu grozi to, że wygrają wybory. PiS nie wepchnął żadnych pieniędzy w internet. Już teraz nie będę mówił o szczegółach, jeżeli chodzi o sumy, jakie tam padają, które wepchnęli. Ludzie zniechęceni rządami Platformy po roku robią to samo, co w 2015 roku, pokazując, i to nie tylko Platformy, zresztą, to jest ciekawe, bo w 2015 faktycznie w główne uderzenie internautów, obywateli zwykłych szło przeciwko Platformie, tak? W tej chwili idzie i w jedną, i w drugą stronę. I dlatego są te media określane niezależne jako konfederacyjne na przykład, tak? Bo zarówno PiS-owi, jak i Platformie dostaje się tak samo. Zresztą Konfederacji też, bo myślę, że to, co się zmieniło w ciągu ostatnich 10 lat, to, że ludzie nie mają już wątpliwości, że nie ma w Polsce partii politycznej, która by reprezentowała większość. Tą niemą większość, która nie chodzi do wyborów albo przegrywa w wyborach, bo jest ich za mało zawsze, żeby wybory wygrać, tak? I w tej chwili wszystkie te strony konfliktu dostają łomot w internecie. Najbardziej Platforma, bo jest przy władzy, tak? Ale zobacz, co się dzieje na profilach PiS-u, na profilach PiS-u, bo na stronie tego nie widać, bo nie mają komentarzy. Ludzie wyciągają im, że Halo, wy jesteście za wolnością słowa? Przecież dopiero co, rok temu robiliście dokładnie to samo co Platforma. Wyciągają mi wszystkie możliwe fuck-upy. Kiedy pan Morawiecki opowiada o tym, że zawsze był przeciw Zielonemu Ładowi, pojawiają się dziesiątki nagrań pokazujące, że Morawiecki był za Zielonym Ładem.
Ale słuchaj, co on zrobił z tą skrzynką wina, to ja się za głowę łapałam. Jak można coś takiego mówić? Jak w ogóle z ludzi można robić takich idiotów? Panie Morawiecki!
Wie, co robi, bo przeciętny głosujący na przeciętną partię w Polsce nie zamierza tego sprawdzać, bo dostaje nowy prikaz, taki intelektualny, nie, bo to za dużo by było wymagać intelektualnie od tych ludzi, ale taki emocjonalny i on w to wierzy, że po prostu nigdy nie głosował za Zielonym Ładem, nigdy nie zrobił za Zielonym Ładem. Tak samo panowie, teraz wiem, że pan Wąsi na przykład wyzwania po dziennikarzach, którzy przypominają mu, co zrobił właśnie z tymi listami w internecie rosyjskich agentów, jak wprowadzali cenzurę i się zarzeka, że on nie miał na to wpływu w ogóle. Także ci ludzie wierzą w to, co w tej chwili mówią. Przykład, jak łatwo jest przemanewrować sposób myślenia przeciętnego wyborcy oraz członka partii, to jest na przykład pan Orban, tak? Który, przypomnę, że jeszcze pod koniec zeszłego roku był rosyjskim agentem, najgorszym, co możliwe się mogło wydarzyć na Węgrzech, wrogiem Polski itd., itd. A w chwili, kiedy przyjął pana w
uciekł,
dokładnie, nagle stał się wielkim przyjacielem Polski. I ci ludzie, którzy jeszcze...
Może nie przyjacielem Polski, ale przyjacielem PiSu.
Nie. PiS to Polska, a przypomnę powiedzieć pana Kaczyńskiego, który mówił, że na sali, gdzie siedzą ludzie z PiSu, to są elity tego państwa i tutaj serce bije Polski, bo już poza tą salą serce nie bije. Także przeciętnego wyborcę rozkaz partyjny takiego dwumyślenia przestawia od razu na właściwe tory. Wczoraj nie lubiłem Orbana, dzisiaj go uwielbiam. Zmieni się coś w sytuacji na wschodzie. Wczoraj nienawidzili Putina, dzisiaj będą go uwielbiać. Będą nienawidzili Zeleńskiego, chociaż go wczoraj uwielbiali. To jest bardzo mobilne, labilne. To się dzieje na naszych oczach. Media głównego nurtu, które weszły do internetu jakieś właśnie 10, 15, 20 lat temu, weszły na nie swój teren. Bo internet był miejscem wolności wypowiedzi. Tak, ludzie w różny sposób ją wyrażali, ale to był wolny teren. Oni zobaczyli, że to są ogromne przestrzenie do zagospodarowania, weszli tam z pieniędzmi, media, ale przegrywają cały czas. Tam już tak łatwo ludzi nie można urobić. Mówię o mowie nienawiści. Najwięcej mowy nienawiści, faktycznej mowy nienawiści w internecie to są wyznawcy partii głównych. Platformy, PiSu, Konfederacji. To ich wyznawcy najgłośniej wypowiadają rzeczy, które nie powinny się znajdować w takim obiegu publicznym, ale jednak no, w związku z tym, że jest wolność słowa, każdy bierze odpowiedzialność za to, co mówi, w związku z tym pokazują, kim są. Tak? Sytuacje, kiedy ginęli ludzie, bo ten pan Cyba, który zaatakował w Łodzi, to jest wytwór głównych mediów, to nie jest wytwór internetu. To główne media wykształciły tego typu ludzi, tego typu postacie, którzy żyją nienawiścią. I to, że główne media próbują teraz wepchnąć nienawiść w internet, że to internet z tym winien, nie, to główne media od 20 lat przynajmniej, a myślę, że to się zaczęło troszeczkę wcześniej niż Smoleńsk, bo wiele osób wskazałoby Smoleńsk, ale to było wcześniej, to się wcześniej działo w 2005, kiedy nagle się okazało, że nie ma popisu i te dwie partie nie idą razem, tylko jest ostry podział, te media wtedy zaczęły dzielić Polaków. No i to jest w tej chwili efekt. Język debaty publicznej jest pod psem. Ten język się w sposób radykalny przeniósł do internetu, który jest takim medium, w którym może się pojawiać, tak? Bo kto zadzwoni na antenę telewizji czy radia i będzie mógł wyzywać kogoś najgorszych? No nikt. No tam można sobie takie rzeczy robić, tak? Tylko że zamykanie w serwisów społecznościowych z powodu tego, że tam są ludzie, którzy są niemili, no myślę, że jest daleko posunięte absurdem.
No tak, tutaj, wiesz co, no, ja pamiętam to, no, znaczy ja też wcześniej prowadziłam kanał na YouTubie i miałam taką sytuację, że zaprosiłam chyba Janka Budakowskiego z Mediów Narodowych i pojawił się wątek Żydów. Jak już się pojawił ten wątek Żydów, to ja nie mogłam wyjść z Shadowmana. Więc no, z tymi mediami społecznościowymi, tak jak mówisz, zawsze był problem. Wspomniałeś też o katastrofie smoleńskiej. No jest, ja się zastanawiam, czy w ogóle takie tematy, typu właśnie katastrofa smoleńska niewyjaśniona, czy to będzie dalej grzane w tej debacie prezydenckiej i czy w debacie prezydenckiej, w kampanii prezydenckiej i czy cokolwiek się zmieni, bo do tego kandydata PiSu, tak, chociaż to ma być kandydat bezpartyjny, No jednak jak ja słucham opinii ekspertów, to wszyscy mówią, a to nie umie mówić, a to nie umie gestykulować, a to jednak Tusk da taką plamę, że na pewno wygra Nawrocki. Natomiast pytanie, właśnie też to pytanie już zadawałam, co w ogóle to zmieni, jeżeli chodzi u nas o sytuację tą polityczną?
Co ma zmienić? O co pytasz?
No właśnie pytam o to, czy jeżeli wygra Nawrocki, to faktycznie będzie tak, że tak jak on zapowiada, że wypowie pakt migracyjny, to są rzeczy, z których my nie możemy wyjść, z tych umów, tak? Pytanie, możemy? Żadne państwo unijne jeszcze nie wyszło.
Wychodzą z tych ETS-ów, wychodzą z paktu klimatycznego, można wyjść ze wszystkiego tak naprawdę. Pytanie, czy chcemy też wyjść z Unii Europejskiej. Jak duża część obywateli jest gotowa na to, żeby z tej Unii wyjść? W tej chwili Schengen już nie działa, bo jak dobrze wiemy, na granicach są kontrole. Czyli ten podstawowy argument, że ej, ale mogę sobie pojechać gdzie chcę bez kontroli, no już jest martwy. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju przepisy, które uderzają w całą Europę za sprawą Unii Europejskiej, od roku już wyczuwamy w kieszeniach, przynajmniej od roku, skakanie rachunków za energię i to będzie szło jeszcze mocniej. Także wszystko jest możliwe, że jak pan Nawrocki ewentualnie będzie już prezydentem, będzie z większą łatwością mógł takie rzeczy przeprowadzać, tylko że mamy jeszcze w Sejmie partie rządzące, które oczywiście będą to blokowały, tak? Ale wychodzi za daleko, bo pytanie jest, kto wygra te wybory, tak?
No właśnie, kto wygra?
Nie mam pojęcia. Jeszcze miesiąc temu był stawiałem w ciemno, że Trzaskowski ma szansę w pierwszej turze wszystkich wyrugować, a w tej chwili Trzaskowski robi już takie rzeczy, że jeżeli nie skończy jak Kidawa Błońska, to będzie cud, tak? Tylko że to nie wzmacnia Nawrockiego, zwróć uwagę, bo spadające wyniki w Trzaskowskiego nie budują wyników Nawrockiego. One budują efekt Mentzena, tak? A Mentzen ma za plecami Brauna. To się wszystko może wydarzyć tak naprawdę. Mamy jeszcze jakieś takie pojedyncze, małe jakieś skarabeusze, które tam łażą i chcą być prezydentami.
Jakubiak.
No tak, ale akurat Jakubiak to jest poważny facet, chociaż czasami się poważnie nie zachowuje. Większych szans nie ma, ale mówię o ludziach typu na przykład Zandberg albo ta pani Bieja, zdaje się, którzy nie mają najmniejszych szans, ale też będą startować, jakiś tam procent sobie ubiorą. Zobaczymy, większego znaczenia to nie ma tak naprawdę. Myślę, że scenariusz dla Polski został rozpisany i co dalej będzie, zobaczymy.
Scenariusz dla Polski został rozpisany, czyli co? Czyli gdzie go napisano?
W Berlinie, w Waszyngtonie i tylko mamy wybór między Berlinem a Waszyngtonem tak naprawdę. A to, że jakiś prezydent się pojawi w Polsce, który będzie stawiał twarde polskie interesy, no chciałbym tego dożyć.
Słuchaj, ja też o tym rozmawiałam ostatnio nawet z tym, z byłym ministrem rolnictwa, z Janem Krzysztofem Ardanowskim. On właśnie mówił o tym, że jego zdaniem państwo polskie, tak parafrazując, jest zarządzane z zewnątrz, tak? Że to jest tylko pytanie, co teraz? No bo tak, mieliśmy ten wybór zawsze. Tutaj Stany Zjednoczone, tu Niemcy, Rosja. No a teraz jak pytanie, czy Trump nie zacznie grać na Rosję?
Rozszerzam
to pytanie odnośnie pomocy Ukrainie, tak?
Że tutaj ta pomoc...
Trump będzie grał na Stany Zjednoczone, nie na Rosję, i na Polskę, i na Niemcy. Po prostu chodzi o interesy amerykańskie, tak? Myślę, że Polska przegrała swoją możliwość rozgrywki w tych wszystkich ustawieniach. A w chwili, kiedy przyjechał Trump do Polski, wtedy pierwszy, jedyny raz, kiedy w czasie spotkania z publicznością szeroką w centrum Warszawy, on powiedział wprost, co umknęło wszystkim polskim mediom tak naprawdę oraz wszelkiego rodzaju ekspertom od polityki, bo on przyjechał i przez długi czas mówił o tym, że przyjechał tutaj, bo jest osamotniony, potrzebuje mieć w Europie partnera, który dzięki temu, że stworzy prawa gospodarcze, podatkowe i wszelkie możliwe inne, wzbogaci swój naród. On to mówił wprost wtedy, bo bogaci obywatele to jest bogate państwo. Nie bogate państwo to są bogaci obywatele, tylko bogaci obywatele tworzą bogate państwo. A później rzucił coś o powstaniu warszawskim.
Jak spytasz,
wszyscy zapamiętali to powstanie.
Ale jak spytasz kogokolwiek o jego wystąpienie z tamtego momentu, to wszyscy będą mówili, że mówił coś o powstaniu. Tak. A powstanie było tam jakimś po prostu prominem całości. I z jego wypowiedzi nikt w Polsce nie wyciągnął wniosków. Było poddaństwo, była walka wewnętrzna, z której nic nie wynikało, której ciągle jesteśmy świadkami. Moim zdaniem Trump przeniósł swoje ewentualne emocje przywództwa w Europie na teren Węgier. I w tej chwili w tym krajem, który będzie rozgrywał tutaj Europę Wschodnią na pewno, to będą Węgry. Polska już takim krajem nie jest. Polska na własną prośbę się pozbyła liderowania Europie Wschodniej. Przypomnę, kiedy pan Morawiecki z panem Orbanem pertraktowali KPO, kiedy wreszcie się skończyły pertraktacje, zrobili wspólną konferencję, na której był pan Morawiecki i pan Orban. Ja wtedy obserwowałem się, zastanawiałem, co tam się właściwie dzieje, bo Orban, który był zawsze pierwszy do orderów, stał z tyłu i klepał Morawieckiego. I tak to on, to jemu wszystko zawdzięczamy, wiedząc, co się dalej wydarzy. Tak? Potem wrócił na Węgry i na Wielkim Wiecu, gdzie były setki tysięcy osób, powiedział, że Polska przestała być możliwym liderem Europy Wschodniej, trzeba wziąć to na własne barki. Od tego czasu ruszył i w tej chwili jest liderem Europy Wschodniej. To on ma dobre stosunki z Putinem, z Chinami, z Amerykanami, z Niemcami, ze wszystkimi. Tak? Polska w tej rozgrywce się nie liczy. Także jeżeli ktokolwiek myśli, że wybory prezydenckie coś zmienią, nie zmienią. Już to zostało przemodelowane tak, że Polska tu się będzie mało liczyć. I faktycznie pan Ardanowski, który zresztą za swoją niezależną politykę został zlikwidowany przez pana Kaczyńskiego. Przypomnę, piątkę dla zwierząt, wtedy go się pozbyto. Nie ma o tyle racji, że my nie dość, że nie mamy żadnego wpływu na to, w jakim kierunku idzie nasz kraj, to już nie mamy wpływu na to, kto będzie nim zarządzał, bo to jest też poza nami.
No to, ale to by znaczyło, że ci politycy, którzy dochodzą do władzy, nie dochodzą jakby, no ale przecież oni w tak zwanych demokratycznych wyborach zdobywają mandat.
Ale od lat mówię, że to jest strata czasu, bo w chwili, kiedy wszystkie decyzje zapadają poza Polską, czyli w Niemczech oraz w USA, po co w ogóle u nas są wybory robione? Przecież to jest jakiś jeden wielki pic na wodę, tak?
Czyli, ale
wybieramy ludzi, którzy udają, że tutaj mogą coś zrobić i nic nie robią. Nawet nie udają. W chwili, kiedy idą do władzy, mówią, że my zrobimy to i tamto, siamto, wam to, po czym dochodzą i wszyscy są rozczarowani, że tego nie robią. No bo nie mogą zrobić, bo nie mają takiego wpływu. Coś, co myślę, dobrze wyjaśnia tę sytuację, ja czasem ją przypominam, to jest czas Smoleńska, tak? Który oczywiście już wspominałem.
Tam trup słał się gęsto.
To nie w tym tak. W tym czasie w telewizji polskiej był taki program Okno na Wschód, z tego co pamiętam, że tytuł dobrze pamiętam, i pani prowadząca ten program zaprosiła do programu zdalnie dwóch ekspertów rosyjskich z Moskwy i zadała im pytanie, czy Smoleńsk, ta wielka katastrofa, zmieni coś w stosunkach polsko-rosyjskich. A z drugiej strony było dwóch młodych chłopaków, takich nie wiem, około 40, może góra 40 mieli, doradców Putina bezpośrednich. I oni tak spojrzeli na siebie i na nią i tylko brakowało, żeby gumę przy tym żyli, bo tam żuli, bo tak, ale i tak dalej, ale jakie stosunki? No między nami, Rosją a Polską stosunki. Oni tak, ale my nie mamy z wami żadnych stosunków, powiedzieli doradcy Putina. My jeżeli coś chcemy zrobić nad Wisłą, to dzwonimy do Berlina i to jest zrobione, więc jakie mamy z wami stosunki? I w takim położeniu Polska znajduje się nie od dzisiaj, tylko tego 2010 też nie. O wiele wcześniej to się wydarzyło. W Polsce nie ma polityków, którzy mają możliwość zrobienia czegokolwiek. Co jest zgodne z polską racją stanu, oni mogą tylko właśnie wykonywać polecenia z zewnątrz, bo są zagrożeni, że ktoś ich zdejmie, jeżeli tego nie zrobią. I tylko
to może trzeba polityków, którzy by się nie bali tego, no że ktoś ich zdejmie.
No. Ale gdzie ich masz? Ardanowski trochę za mało, tak?
Ardanowski, ale słuchaj, to właśnie trzeba się organizować.
No to się
trzeba
ponoć,
tworzyć.
Ponoć, to są plotki. Ponoć organizuje się Ardanowski, Obajtek i jeszcze parę osób.
Znaczy Ardanowski, Obajtek, Jakubiak, wiesz...
Czyli masz te same informacje.
No, wiesz co,
jeszcze parę osób.
Ja też jeżdżąc z promocją książki jeździłam przecież razem z Jakubiakiem, z Dybowskim, z Ardanowskim i po Polsce też...
Nie ma nikogo bardziej bijącego w Kaczyńskiego w tej chwili niż pan Obajtek.
Dlaczego?
No, słuchasz go czy nie?
Ale czym on bije? On uderzył ostatnio w Kamińskiego, ale żeby w Kaczyńskiego?
A kto stoi za Kamińskim?
Śmieję się.
No, właśnie, no. Tak. Kto się kumpluje z Ardanowskim? Obajtek, tak? Ardanowski został zlikwidowany z polityki polskiej przez pana Kaczyńskiego, przez człowieka, który po prostu w ciągu ostatnich lat wyniszczył całą prawą scenę
ja
polityczną.
Ja słyszałam, że to tutaj na ofie było, to oczywiście on the record, ale myślę, że to nie są aż tak tajne informacje, żeby nie można było tego przekazywać, ale właśnie Jan Ardanowski mówił mi, że no Kamiński szukał na niego haków, ale że nic się nie znalazło, no to w końcu była taka sytuacja, jaka była. No pytanie, słuchaj, ja wierzę na to, ja wierzę w to, że będzie nowe rozdanie, że będzie nowa talia. Ja na tą nową talię liczę, że pojawią się ludzie, którzy będą realizowali mimo wszystko interes narodowy i że wtedy wrócimy do gry, bo tak jak mówisz, tylko pytanie, czy się obędzie bez przelewu krwi.
Nie, no mitem jest takim niestety założycielskim Polski, że mieliśmy aksamitną rewolucję, która spowodowała, że zmienił się system bez krwi. Bez krwi się nie zmienia systemów, to jest przede wszystkim, tak? Czy tu się obędzie bez krwi? Nie wiem, oby, nie wiem, być może tak się wydarzy, być może nie, ale ja ci pytam o nazwiska. Kto ma to zrobić? jak w ciągu ostatnich kilku lat czasu wybuchu wojny na Ukrainie obserwujesz polską generalicję, czy widzisz tam kogokolwiek, kto może odpowiedzialnie przejąć kraj.
Młodzi ludzie, słuchaj, młodzi ludzie.
Zawsze pułkownicy robili pucze, to trzeba przyznać, także nie generałowie, tylko pułkownicy robili pucze, ale ja nie wiem, czy już jest czas, tak? Jeszcze nie jest tak źle, jeszcze ludzie nie wychodzą na ulicę, bo nie mają za co zapłacić za prąd, za jedzenie, za gaz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Ale myślę, nikt do tego nie doprowadzi, żeby nie mieli zapłacić czym za prąd i za gaz, dlatego że cały czas Polak zarabia tyle, żeby nie zdechnąć, tak? On sobie musi iść do pracy, zarobi coś tam, ale nie na tyle, żeby, wiesz, żeby się wybić ponad stan.
A państwo tworzy kolejne tarcze powodujące, że ludziom się wydaje, że nic się na gorzej nie zmienia, tak? A de facto zmienia się. Bo co z tego, że rząd i PiSu i PO stworzy jakieś tarcze, skoro przyczyny wysokich rachunków nie są zlikwidowane, tak?
Tak, płacimy najwyżej mamy oprocentowane kredyty w Europie, etc., etc.,
tak? I tak dalej. Tak, nikt z tym nic nie zrobi, bo się boi ruszyć tego tematu, bo może zniknąć, tak?
Tu trzeba ludzi z duchem i z charakterem, a jak popatrzysz na całą prawicę, to masz tam mydełka. Tam masz ludzi bez charyzmy, tak? Bez charyzmy. No często tak jest, niestety.
Podaj mi jakieś nazwiska.
Nie. Ale słuchaj, ja chętnie, nie, naprawdę, ja przyglądam się tym chłopcom, wiesz.
Słuchaj, ci ludzie nie mają żadnego znaczenia, ważne jest to, co służby specjalne robią, tak? Dopóki służby specjalne nie wpadną na pomysł, że opłaca im się przewrót w Polsce, tak długo nic się nie zmieni.
Ale służby specjalne, czyli mówisz, słuchaj, my nie mamy swoich naprawdę, wiesz, służb specjalnych. Pytanie, tutaj wiesz, tu naprawdę trzeba by było się za to wszystko wziąć i wtedy, już mówiąc o okrągłym stole i też wcześniej o upadku rządu Olszewskiego, no to przecież ten rząd upadł dlatego, że nie było dekomunizacji gospodarczej, tak? Dlatego, że no przynajmniej ja tak do tego podchodzę.
Tak?
No tak.
Okej.
Słuchaj, no i teraz jest bardzo ciężko, dlatego że kasa jakby nie jest po naszej stronie. Natomiast ja uważam, że takie projekty, które oczywiście nie dojdą do skutku, bo to jest tylko bicie piany, to jest tylko robione na użytek polityki wewnętrznej, na przykład CPK, no. Atom, etc., etc., tak? No to wydaje mi się, że to, że wtedy było 80 czy 70% społeczeństwa za tym, żeby powstawały te wielkie inwestycje gospodarcze, to znaczy, że jest nadzieja, jest duch w narodzie. I politycy, wydaje mi się, nie zauważyli tego, że internet, czyli to, o czym dzisiaj my rozmawiamy, że ludzie, którzy czy tam oglądają właśnie internet, wolą kanały na YouTubie niż telewizję, że oni są często bardziej bogaci w wiedzę niż sami politycy. Oni ich po prostu przerastają. A politykom często się wydaje tak, że tak naprawdę zarządzają głupim narodem.
Bo się otaczają głupimi ludźmi, takimi sami, jakimi są, tak? No. Mają media swoje, które, jeżeli to nie od dzisiaj wiadomo, że wystarczy wziąć dowolnego YouTubera, który zna się na jakimś temacie, zabija każdego eksperta medialnego, który się nie zna na temacie. Że mamy w mediach ekspertów, którzy znają się na wszystkim, tak? Od ekologii, poprzez wojnę, na szczepionka skończywszy. To są ci sami ludzie cały czas. I którzy nie znikają z mediów, dlatego mediów nikt normalnie nie ogląda, tak? Dlatego nikt, kto nie ogląda mediów, nie daje się złapać na proste sztuczki, że jednego dnia pewien dziennikarz mówi, że Dawid XIX jest taki i taki, a następnego dnia nagle się okazuje, że mówi całkiem coś innego, tak? Teraz mówię o znanych osobach, to jest pan Jankowski chyba, tak? I pamiętam wtedy po prostu jak dzisiaj, kiedy on nagle z dnia na dzień po prostu, ale z tą pandemią to nie jest tak, nie to, że być może nie jest tak, tylko to nie jest tak, jest całkiem inaczej po prostu. Przestawiali się w ciągu z godziny na godzinę na całkiem nową narrację, tak to normalnie to ogląda, ale nikt. Tylko, że to są ludzie, do których chodzą politycy, z nimi rozmawiają i ci politycy mają wrażenie, że mają faktycznie do czynienia ze skończonymi idiotami, tak? To prawda, zgadzam się z tobą. Tylko pytanie, jak to można zmienić? Czy oni mogą zablokować internet? Powiem tak, mogą. W wielu krajach to jest stosowane. W Turcji.
Na Białorusi.
A tam na Białorusi. Turcja, jak byłem w Turcji w 2010 chyba zdaje się, okazało się, że nie ma Facebooka, nie ma YouTube'a. I pytam, co się stało. A bo tam Grecy na YouTubie wrzucali jakieś filmy takie pokazujące niefajnie Turcję i turecki rząd poprosił YouTube'a, żeby to pokasował, tak? YouTube się nie zgodził, w związku z tym rząd turecki po prostu zablokował dostęp do YouTube'a i Facebooka. Parę miesięcy później materiały zniknęły i te serwisy wróciły. Robią tak duże, normalne, poważne państwa, tak? Tylko, że ci politycy są tutaj też następny taki kamyczek do ich braków intelektualnych. Kto korzysta z internetu w Polsce? Wszyscy. Kto się interesuje polityką? Jakaś tam część. Większość ludzi w internecie szuka informacji, przepisów kuchennych, nie wiem, jak się opiekować psem, kotem, co kupić do domu itd., itd. Wyłącz tym wszystkim ludziom, tym normalnym obywatelom, dostęp do ich kotków, piesków w internecie i wtedy będzie rewolta. Nie spowodowana przez partie polityczne, tylko przez zwykłych obywateli, którym nagle zostanie zamknięty dostęp na świat, tak, do ich ulubionych rzeczy. Oni tego nie biorą pod uwagę w ogóle, bo oni żyją w swojej bajce, myślą, że internet jest tylko i wyłącznie polityka. Nie. Niewielką częścią internetu jest polityka, co znaczy spojrzeć sobie na statystyki serwisów YouTube'owych zajmujących się polityką. No poza Stanowskim, który ma bardzo szerokie spektrum dotarcia, w związku z tym mamy różnego rodzaju programy, nikt nie ma milionowych kanałów zajmujących się polityką. Milionowe kanały zajmujące w internecie, na YouTubie, to są właśnie lifestyle'owe, ploteczki, bzdureczki, kotki i innego tego typu rzeczy. Polityka to są malutkie kanały tak naprawdę. Jeżeli chcą oni uderzyć w internet, to myślę, że się zdziwią, kto znajdzie się na ulicy. Tylko tu jest pewne zagrożenie, bo w tej chwili, kiedy jest mowa o cenzurze internetów, jako główny obrońca praw wolności w internecie występuje PiS. Jeżeli on zorganizuje jakieś akcje uliczne, jeżeli chodzi o blokady w internetu właśnie.
Oskar Szafarowicz na czele pójdzie.
No to zostanie spalone, bo nikt z nimi razem nie pójdzie. I wyjdzie, że to jest sprawa polityczna, to jest sprawa obywatelska, nie polityczna. Także tak PiS-PO w tym przypadku jedno zło i to, że jedna z partii, to bardziej ta, która wprowadzała cenzurę do internetu, nagle się mieni obrońcą wolności słowa. No może jej bardziej zaszkodzić niż jej pomóc, a takich protestów jak przy okazji jak to bym się z kolei nie spodziewał. No chyba, że faktycznie zablokują jakimś panią kotki, pieski i wazoniki. To wtedy jest to całkiem możliwe.
Jest wtedy całkiem, no być może tak, bo też nie ma co się dziwić obywatelom, dlatego że żeby interesować się polityką, to trzeba się znać i na gospodarce, i wiesz, i na ekonomii, i na prawie. I człowiek, który jest zapracowany, pracuje do godziny 17-18, to ma jakichś tam swoich liderów opinii, którzy też naprawdę myślą za niego.
Tylko te panie od kotku znajdą sobie szybko kanały lifestyle'owe w telewizji, także tej rewolty nie będzie moim zdaniem.
Słuchaj, a co zrobić, żeby przewietrzyć ten pierwszy szereg? To znaczy ja mówię o PiS-ie, mówię o Platformie. Co zrobić, żeby dopuścić tam osoby, które faktycznie chcą realizować interes narodowy? Nie, no ja pytam, może to pytanie naiwne, ale pytam Ciebie, dlatego że widzisz, wydaje mi szkoda po prostu Polski, dlatego że mamy znowu osoby wystawione, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, na które nie bardzo ktoś będzie chciał głosować. Chciałoby się nawet świeżą krew.
Będą chcieli głosować, a czy powiedziałbym Ci tak, że trzeba oddać naturze możliwość działania.
Tylko taki sposób?
Nie, bo ci ludzie, którzy odejdą razem z efektami działania natury, wprowadzili już do polityki innych ludzi, którzy są jeszcze bardziej od nich niebezpieczni, bo są nie dość, że głupi, to jeszcze cyniczni. Zobacz sobie postacie typu pan Moskal z PiS-u, który stał za piątką dla zwierząt, w tej chwili udaje wielkiego demokratę i wolnościowca, tak? Spójrz na ludzi, którzy najpierw byli asystentami pana Boniego w czasach akta, a później tworzyli nowy ład dla PiS-u. Tak? Oni niezależnie od tego, kto będzie rządził, zawsze będą gdzieś w drugim szeregu i będą nadawali w rozpęd działaniom tych partii. Także, znaczy, ja wiem, że...
Jakieś małe partie są nadzieją, bo wtedy wiesz...
Co one mogą zrobić?
No może nie za wiele, ale na pewno wtedy, jak masz możliwość taką, że duża partia wchłonie tą mniejszą i wtedy te osoby, którym zależy na Polsce, przynajmniej będą, nie wiem, mogły chociażby, wiesz, dzierżyć takiego ministra. Też się tak...
Ja nie jestem demokratą, w związku z tym takie bajki jakoś mnie nie przekonują mnie, nie?
No to tutaj będzie duży problem.
Znaczy, że tutaj musi. Tutaj myślę, że może, nie musi, ale może dojść do dużego przesilenia gospodarczego i politycznego i wtedy się pojawią pułkownicy, których dzisiaj nie znamy. Tak? Jak rok, dwa lata temu w czasie różnych kongresów geopolitycznych, bo to ciekawe, że akurat na tych kongresach takie rozmowy się toczyły, padało właśnie pytanie o przyszłość Polski, to pojawiała się najczęściej taka odpowiedź, że człowieka, który przeorze system polityczny w Polsce, jeszcze nie znamy, ale jest oficerem, który będzie wkrótce pułkownikiem. Można było określić, jak jego żona wygląda. I wiadomo było, że to są niższe rangi naszego wojska. I wszyscy oczekiwali, że to nastąpi nie dzisiaj, nie jutro, ale już wreszcie to nastąpi. Tak? przewrót wojskowy może wybuchnie wojna na zachodzie Europy, bo to jest też całkiem prawdopodobne, bo straszmy nas wojną z Rosją, tymczasem Europa jest niestabilna strukturalnie. Mają tam mnóstwo ludzi, którzy nie szanują europejskich wartości, jeżeli się skończą pieniądze.
A jakich europejskich wartości?
Przestaną brać zasiłki od Europy, mogą wejść na ulicę i to z bronią, bo już teraz mają broń i tak dalej, i tak dalej. Scenariuszy jest wiele, ty nie pytasz, jaki scenariusz dla Polski. Polska nie znajduje się w oderwaniu od rzeczywistości. To, że my wpuszczamy imigrantów masowo, i to nie od dzisiaj, nie od czasów Tuska, tylko od czasów rządów pana Kaczyńskiego, trochę nam demoluje sytuację na przyszłość, bo będziemy też mieli ten sam problem u siebie, ale ten problem związany z migrantami na zachodzie Europy pęcznieje. Tak? Dzisiaj rozmawiałem z osobą, która świetnie zna Holandię na przykład. Ona mówi o ogromnych zmianach w Holandii, że jeszcze 10-15 lat temu nie było takiego rasizmu w Holandii, jak w tej chwili jest, bo wszyscy mają tego dość. Będąc w Wielkiej Brytanii też to widziałem, z Francji dochodzą niepokojące sygnały. Tam jest możliwe wszystko, także są różne możliwości. To niekoniecznie musi być tak, że pojawia się jakiś polityk konserwatywny albo niekonserwatywny, wszystko jedno jak, i on nagle wprowadzi porządek. Tu rzeczywistość może wprowadzić porządek i wynieść do góry całkiem nowych liderów, których dzisiaj nie znamy. Ja w sumie niepokoję się trochę tym, ale tak naprawdę myślę, że tacy liderzy spoza tego układu, o którym teraz wspominasz, którzy sami wyrosną w dobie kryzysu, będą mieli silny mandat obywatelski, ale niekoniecznie demokratyczny.
Niekoniecznie demokratyczny, no nie, bo położy w tym wojsko.
No nie, bo demokracja dożywa swoich chwil w tym momencie. Tak? Jesteśmy świadkami jej konania w dość dużych bólach. A to jest początek tych bólów dopiero.
To jest początek tych bólów. Ja mam nadzieję, że jeszcze będziemy do tej rozmowy wracać, ale tylko ci powiem na sam koniec, że ja wystąpiłam o wzrost przestępczości jako wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa.
Chciałaś, żeby było większą przestępczość?
Nie o wzrost, o statystyki do policji. Okay. O statystyki. I się okazuje, że ta przestępczość przez właśnie, jeżeli chodzi o przestępstwa wobec mienia, przeciw mieniu, życiu, że w latach 2020-2024 podwoiła się po prostu.
Kiedy mówiłem o tym na początku wojny na Ukrainie, mówiłem to o Moniki Jaruzelskiej, później pisałem o tym u siebie na Twitterze, że wpuszczamy do Polski ludzi, którzy wychowali się w strefach wojny. Ludzi, którzy wychowali się w krajach, które kompletnie nie mają szacunku do życia ludzkiego. I że wpuszczając tych wszystkich ludzi, i tu nie rozdzielałem, czy chodzi o ludzi z Bliskiego Wschodu, z Ukrainy, z Rosji, skądkolwiek, jeżeli wpuścimy tutaj tych ludzi, to oni nie będą mieli tutaj żadnego pardonu, żeby robić całkiem inaczej w Polsce, żeby w swoich domach. Bo są wychowani w przemocy. Wystarczy pojechać do Izraela, wystarczy pojechać do Palestyny, do Pakistanu, do Indii, do Egiptu, krajów całkiem bliskich nas, zobaczyć, jak ludzie tam funkcjonują. Tam przemoc jest rozwiązaniem. I my tych ludzi masowo tutaj wpuściliśmy i dziwimy się nagle, że statystyki przestępczości nam rosną. Kiedy mówiłem o tym i pisałem 2-3 lata temu, byłem oskarżany o rasizm i sianie nienawiści.
Bo jeszcze do niedawna, to co mi mówili policjanci, jeszcze do niedawna nie można się było zwrócić o takie statystyki, nikt nie chciał ich udostępniać, ze względu na to, że raz, że nie prowadzili, a dwa, że nie no, prowadzili, to prowadziły jakoś tam służby, ale dwa, żeby nie uniknąć oskarżeń właśnie o rasizm. I dopiero teraz ja te kwity, mówiąc kolokwialnie, mogłam dostać, mogłam je wyciągnąć.
No dobrze, ale to wracamy do punktu wyjścia. Ludzie, którzy poza głównymi mediami w internecie mówili o zagrożeniach, jakie niszczą imigracja masowa z krajów, w których wprowadzane są działania wojenne, albo przemoc jest codziennością, które mówiły o tym, że wysokie opłaty za klimat, które ponosimy, doprowadzą do zubożenia społeczeństwa i w finale do dość dużych tragedii gospodarczych także, które mówiły o efektach polityki covidowej. Te wszystkie osoby wtedy były określane mianami wariatów, ruskich agentów itd., 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 itd. A czy coś się zmieniło?
Tak,
dzisiaj. Bo teraz się zmieniło, no teraz to już się... tak nie ma, już ta no romantyczna gorączka dobrze, Polaków przeszła.
Dobrze, no dobrze, ale kto
w mediach mówi teraz rzeczy, które jeszcze parę lat wcześniej opisywane były jako zagrożenie dla demokracji?
Ci sami ludzie.
Nic się nie zmieniło. Ci sami ludzie są w mediach, są w polityce, nie wyciągnęli żadnych wniosków, za to błyskawicznie zmienili narrację. O Boże, rachunki wysokie są bardzo złe, a ta imigracja może jest zagrożeniem. Czy wierzysz, że coś mogą zmienić? Ja nie sądzę.
Nie, no ja właśnie tak jak ci mówiłam, tutaj będziemy już stawiać kropkę. Ja liczę na nowe rozdanie. Ja liczę na to, że coś się zmieni, że dojdą do władzy inne osoby, bo wiesz, jak ja nawet rozmawiam
w Polsce,
bo w Europie nie wiem, no ale w Polsce przynajmniej, wiesz, jak ja rozmawiam nawet z tym twardym elektoratem, bo przecież ja mieszkam w Łomży też, mieszkałam przynajmniej i stamtąd się wywodzę i tam naprawdę większość zawsze głosowała na PiS, to jest 80-90%. I ci ludzie, jak ze mną rozmawiają, to nie mówią, nie, no my nie chcemy tego, ja nie będę tu wymieniać po nazwisku, ale mówię o tych starszych działaczach partyjnych, tak, którzy tam są kojarzeni z Prawem i Sprawiedliwością. Oni nie chcą na nich głosować, ale nie mają wyboru, bo nikt im tego wyboru nie daje.
Młodsi są jeszcze gorsi, także to bez znaczenia.
Nie, no nie wszyscy, słuchaj, nie, tutaj to się nie zgodzę, nie, tak nie ma, wiesz, to przynajmniej nie są tak zmanierowani, no nie są tak cyniczni, nie wiesz, nie, przynajmniej nie zużyli się politycznie.
Ilu znasz młodych ludzi w polityce, którzy poszli tam po sukcesach w finansach, w jakikolwiek, czy ktokolwiek z nich prowadzi jakąś własną firmę?
W polityce?
Tak. Oni są narybkami w młodzieżówek partyjnych, które promują nieudaczników, którzy potrafią dobrze nosić teczkę, czy promują tych, którzy coś potrafią i osiągnęli w życiu sukces?
No i to jest ciężkie. To zawsze tak będzie.
Nie, to jest proste. Po prostu
to są ci, którzy w życiu nie zarobili uczciwie złotówki. I oni mówią ludziom, jak mają żyć, jak mają pracować, jakie mają podatki płacić. Ludzie, którzy żyją z podatków. Mhm. Którzy nie dostarczają podatków państwu, tylko żyją z tych podatków. Tak długo jak ludzie, którzy żyją z podatków, będą rządzili krajem, tak długo będzie tak, jak w tej chwili jest. Tyle.
No tak, no, ale może, wiesz co, ja liczę na to, że coś się jednak zmieni i tutaj to jest tak, że to, wiesz co, to nawet nie chodzi o politykę, ale chodzi o każdą instytucję. No jakiemu szefowi tak naprawdę, który szef, no mądry szef może i tak, ale który szef, któremu szefowi zależy na tym, żeby miał pracownika, który chodzi ci po firmie i mówi co myśli. Zaraz go wywali, bo oczywiście będzie szukał takiego yes-mana, czyli przytakiwacza.
W normalnych firmach zostają ludzie, którzy potrafią znaleźć błędy w prowadzeniu firmy, w firmach, które nie są normalnie prowadzone, padają, bo są promowane osoby, które mają... No,
w biznesie tak jest, ale nie w partii politycznej i nie w instytucjach państwowych.
No, dlatego to się musi rozpaść.
I tutaj stawiamy kropkę. Rafał Otoka-Frąckiewicz, moim Państwa gościem, bardzo dziękuję za rozmowę.
Niezmiennie optymista.
Tak jest.
Dziękuję.